Wystawa fotograficzna to dobre miejsce dla osoby niewidomej. Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Paweł Kamza.
To zależy, jak do tego podejść. Jeśli by pomyśleć po chińsku, to współcześnie dzisiaj nie powinniśmy w ogóle tej wystawy robić, bo jest rok świni. A jak dowiedziałem się od moich chińskich przyjaciół, w roku świni w zasadzie powinno się zaniechać ważnych i istotnych działań. Na przykład, jeżeli planowałby pan dziecko, panie Jerzy, czego panu życzę, kolejne, to w roku świni raczej oni odradzają. Co więcej, powiedział mój kolega, że ma ojca, który w zasadzie ma dializy i powinien być już operowany. Przeszczep nerki, ale nie w roku świni. Czeka, aż się rok świni skończy, czyli do stycznia przyszłego roku, czyli powinienem z tą wystawą chyba poczekać rok.
A ona już za 2 tygodnie, 18 maja.
Tak, kusimy los, czyli kusimy świnie i zobaczymy, co z tego będzie.
A co będzie?
Ponieważ wystawa nie jest w żaden sposób związana z Chinami, myślę, że możemy zaryzykować. Opowiadamy o Ludwiku Boltzmannie. Tytuł tej wystawy to Tort Boltzmanna.
Co to za tort? Jaki smak?
No, chyba panu by smakował. Czekolada, marcepan, orzechy i wszystko osypane kandyzowanymi fiołkami.
Całe szczęście, że nie ma kokosu.
Bez kokosów. Żadnych.
No dobrze.
Boltzmann był fizykiem, który żył pod koniec XIX wieku. Umarł w roku 1906, a tak dokładnie mówiąc popełnił samobójstwo. W tym samym roku, kiedy był drugi na liście, najkrótszej możliwej liście do Nagrody Nobla, ale nie opowiadam ani o śmierci, ani o Nagrodzie Nobla, o tym, o wkładzie Boltzmanna do nauki. Bez Boltzmanna nie byłoby Einsteina, znaczy odkryć Einsteina, Plancka, czyli nie byłoby fizyki kwantowej. Jego odkrycia są niesłychanie istotne dla fizyków i dla chemików, a dla postronnych ludzi, którym nie będę próbował wytłumaczyć, na czym polega zasada Boltzmanna i słynne prawo entropii, to powiem tylko tyle. Boltzmann uważał, że atomy istnieją, co pod koniec XIX wieku wcale nie było jasne, bo atomów nie można było w żaden sposób zbadać. To była czysta hipoteza. Boltzmann wyliczał to matematycznie i mówił, że owe atomy są. Tak wynikało to z jego eksperymentów z gazami. Jego przeciwnicy mówili, tacy jak Mach, to ten od liczby Macha, jeżeli ktoś pamięta samoloty, to ów Mach mówił, nie widzę, więc nie ma. Spór przenosił się nawet do gazet codziennych. Wiele osób było nim zainteresowany, budził wiele emocji. Tyle wiemy z historii, są zachowane listy Boltzmanna, oczywiście eksperymenty, jego prawa. Ja spróbowałem opowiedzieć historię fabularną, która jest nie do końca związana z prawdą, jak każda historia fabularna. Jest to kryminał. Boltzmann i Mach zostają powołani przez cesarza do Wiednia i mają, jeden z nich zostanie profesorem, dostanie katedrę fizyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. To było wtedy dla każdego fizyka ukoronowanie, zostać profesorem w Wiedniu, ponieważ pod koniec XIX wieku najważniejszym miastem, albo jednym z najważniejszych ośrodków naukowych, jeśli chodzi o nauki ścisłe, był Wiedeń. I cesarz wpada na świetny pomysł, nie mianuje sam. Owi panowie wygłoszą przed gremium złożonym z naukowców, a także ważnych osobistości Wiednia wykład. I ten, który wygłosi lepszy wykład, ten wygra. No i tu się zaczyna gra, ponieważ asystent Macha odkrywa, że Boltzmann przed każdym ważnym wykładem chodzi do Café Demel, jednej z najstarszych kawiarni wiedeńskich, i tam zjada ów tort i wypija kawę. I zaczyna się zastanawiać, czy to jest wyłącznie przyzwyczajenie, zwyczaj, rytuał, czy być może ten tort, który, przypomnę, ma w sobie czekoladę. Czekolada ma duże właściwości pobudzające myślenie. Ma fiołki, które są bardzo ważne i też mają wiele właściwości. Ma też marcepan. I być może złożenie w tym torcie marcepanu, czekolady i fiołków wpływa na myślenie Boltzmanna, jego elokwencję. I ów młody człowiek, żeby pomóc swojemu mistrzowi, czyli Machowi, postanawia ukraść recepturę tego tortu. Bo w Wiedniu jest taki zwyczaj, że każda kawiarnia swoje receptury strzeże, chowając je w sejfach. Cukiernicy, którzy na co dzień te torty przygotowują, przygotowują tylko fragment. Całość zostaje tylko przez mistrza, przez właściciela złożona i tylko on wie dokładnie, jak to zrobić, a receptura jest w sejfie. Ginie receptura, nie wiadomo, jak ten tort zrobić.
I to jest ten kryminał?
Tak, to jest kryminał, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że ta receptura ginie. W Wiedniu następuje trzęsienie ziemi, ponieważ codziennie o 9 rano z Café Demel wyjeżdżał goniec, który zawoził cesarzowi kawałek tortu, który on spożywał ze swoją przyjaciółką, aktorką. I nagle cesarz nie ma tortu. Policja jest postawiona na głowie. Cały Wiedeń, cała Austria, wojsko, policja, strażacy szukają tej receptury, bo cesarz żąda tortu. Kto ukradł? Anarchiści w wtedy jest czas anarchistów, zamachów bombowych, być może chcieli otruć cesarza. A może to Niemcy, którzy właśnie odkryli, że jest ich tylko 1/5 w całym cesarstwie i manifestują na ulicach Wiednia z pochodniami i runami, domagają się większych praw dla siebie. A może Czesi, którzy uważają, że cesarstwo austro-węgierskie powinno być jeszcze trzeci człon, czeskie. I także żądają tego. A może Polacy i rząd polski, a przypomnę, że wtedy był czas, kiedy polscy politycy bywali premierami, ministrami spraw zagranicznych i ministrami spraw wewnętrznych, ich rząd właśnie upadł, to może Polacy w zemście postanowili cesarzowi zabrać ulubiony tort. Kto to zrobił? Boltzmann mówi jasno, dla mnie jako fizyka to nie ma znaczenia, ponieważ tak jak ja rozumiem, mówi Boltzmann, chaos, czyli entropię, to czy ja zostanę tym profesorem, czy Mach, to nie jest ważne. Ponieważ w tym układzie, prędzej czy później, któryś z nas tym profesorem zostanie. Kiedy, to nie od nas zależy.
I to wszystko zostało przedstawione na zdjęciach fotograficznych, cały ten kryminał?
Kryminał jest złożony ze zdjęć kawiarni wiedeńskich. Spędziłem 2 tygodnie w Wiedniu i fotografowałem codziennie kawiarnie wiedeńskie, tudzież ich bywalców. Ową kafę Demel i drugą kafę Central, która jest drugim miejscem akcji. A także tekstu, który będzie tej wystawie towarzyszył, a także będzie gra planszowa, której każdy może zagrać, wcielając się albo w Boltzmana, albo w Macha, albo w policję, albo w żonę Boltzmana, która jest bardzo ważną osobą w tej historii, ponieważ była pierwszą kobietą, która studiowała fizykę i matematykę dzięki Boltzmanowi w Austrii i była jego nieformalną asystentką. Boltzman miał problemy prawdopodobnie albo psychiczne, albo naprawdę ze wzrokiem. W pewnym momencie przestał pisać i czytać. Dyktował swoją żoną, dyskutował wszystko, co zapisywał, czyli wszystkie rozwiązania matematyczne, prawa i tak dalej, a czytały mu lektorki. W związku z tym wpływ i udział Henriety, bo tak miała na imię Boltzmann, w myśl Boltzmana jest bardzo duży, choć przez fizyków nie uznawany i nie zapisany. Henrietta była też uczennicą Freuda, bardzo interesowała się psychoanalizą i to ona wyśniła, co mogło się stać, gdzie mogła zginąć ta receptura. Jak wiemy, wielcy matematycy korzystali ze snów i nie jeden z nich mówi, że najlepsze, najbardziej eleganckie, jak to oni mówią, równania przychodziły do nich we śnie. Tak się zdarzyło też Henriette Boltzmann. Nie powiem Państwu, co Henrietta odkryła. Nie powiem Państwu też, jaką własną koncepcję miał Mach. To wszystko Państwo mogą zobaczyć na wystawie, która będzie otwarta 18 maja podczas Nocy Muzeów w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, w miejscu, które świetnie znamy, bo po prostu na Mielżyńskiego.
W miejscu, gdzie kiedyś była biblioteka dla osób niewidomych, czyli tam w tej księgarni.
Piętro wyżej, w sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Czyli myślę, że łatwo trafimy na Mielżyńskiego 28/29 bodajże, tak?
Chyba tak.
Dokładnie.
Dokładnie.
18 maja, o której godzinie?
Od 18 do 24, jak to w Noc Muzeów.
To będzie wernisaż?
To będzie wernisaż, jedyna prezentacja tej wystawy w tym miejscu. Później wystawa zostanie przeniesiona do Instytutu Fizyki, do kampusu uniwersyteckiego na Morasku. Ponieważ tę wystawę przygotowuje wspólnie Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Fizyki UAM.
Czy dla osób niewidomych będzie tam miejsce? Będą tam jakieś specjalne udogodnienia?
Oczywiście. Wejście, jak pamiętam, jest przygotowane w PTPN-ie dla osób niewidomych, niewidzących, ale przede wszystkim Noc Muzeów polega na tym, że twórcy i osoby zaangażowane w wystawę są na miejscu i oprowadzają, komentują, udzielają wszelkich informacji. Ja raz już brałem udział w Nocy Muzeów właśnie w PTPN-ie, pokazywałem swoją wystawę i ponieważ wystawie fotografii będzie też towarzyszyć wystawa książek związanych z fizyką ze zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także Biblioteki Instytutu Fizyki. Będą i pracownicy biblioteki, i pracownicy z Instytutu Fizyki, którzy o każdej książce opowiedzą, a także pozwolą ją dotknąć, będzie można ją dotknąć, a są to książki z końca XIX wieku i wcześniejsze, więc przyjemność obcowania z takim przedmiotem jest duża. Będą też doświadczenia bardzo proste fizyczne. Będzie każdy mógł to doświadczenie wykonać, nawet osoba niewidząca, o co bardzo dbałem. A gra planszowa jest też przygotowana dla osób niewidomych. 18 maja w sobotę o godzinie 18 zapraszam Państwa w imieniu swoim i profesora Antoniego Wójcika, współtwórcy wystawy, do gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mierzyńskiego 28-29.
Paweł Kamza, czy na jakiej stronie internetowej znajdziemy więcej informacji?
Tak, na stronie internetowej Instytutu Fizyki UAM.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.